Zaczniemy o czasie. To dość oryginalna strategia. Witamy Państwa na wykładzie Tima Watermana. Witamy w Warszawie. To dla nas ogromny zaszczyt, że jesteś z nami. Cieszę się również z tego, że będę mogła moderować dyskusję po wykładzie. Tim będzie przemawiał przez jakieś 40 minut. Następnie zadam jedno czy dwa otwierające pytania i następnie zaproszę Państwa do włączenia się w dyskusję. Zachęcam do udziału. Tim Waterman jest profesorem w Bartlett School of Architecture na University of London, University College London. Jest autorem licznych książek i zbiorów esejów. Publikuje również, jest częścią Utopian Studies Journal Collective. Jego główne książki to Landscape and Agency, eseje krytyczne, Landscape Citizenships wraz z Adam Wallem i Jane Wolfe, The Landscape of Utopia, Writings on Everyday Life, Taste, Democracy and Design jest jego najnowszą książką indywidualną. Niebawem ukażą się kolejne cztery jego książki, więc jeżeli spodoba się Państwu wykład, będzie dużo do przeczytania. Jest również współautorem licznych prac zbiorowych, a także artykułów dotyczących architektury krajobrazu. Jest także dyrektorem programowym w Bartlett School of Architecture, szefem grupy badawczej do spraw krajobrazu, więc bardzo szeroko i w sposób bardzo wielodyscyplinarny zajmuje się krajobrazem. Dzisiaj Tim skupi się, a my wraz z nim, na architekturach awunkularnych, queerowej przyszłości i gospodarkach czy ekonomiach życia. Witam wszystkich bardzo ciepło na tym wykładzie, który prześledzi bardzo szczegółowo nowatorski sposób połączenia badań nad krajobrazem i badań queerowych. Dlatego bardzo się cieszę, mogąc przywitać Tima Watermana w Warszawie. Bardzo dziękuję, Ewo. Dziękuję Wam wszystkim za przybycie. Dziękuję również za chęcie, za zaproszenie, za ugoszczenie mnie. Bardzo cieszę się z przyjazdu do Warszawy, bardzo dobrze się tutaj czuję i bardzo dobrze jestem karmiony. Chciałbym również podziękować Marii Przybyszek, Monice i oczywiście Ewie za wsparcie. Chciałbym również podziękować swojej dawnej studentce Egle Paczkalskajte, która była współautorką tego eseju, kiedy po raz pierwszy się on ukazał. To, co było fajne w mojej relacji z Egle, pisząc ten artykuł, to to, że pokazywało to, jak uczenie jest pewnego rodzaju działaniem awunkularnym. Nie jesteśmy rodzicem naszego studenta, pomagamy mu wejść w świat z pewnego dystansu, w sposób troszeczkę bardziej zdystansowany i ten krytyczny dystans jest bardzo ważny, aby rozwinąć czyjś umysł i aby rozwinąć krytykę, która pomaga zmieniać świat i jego znaczenia. Więc idea tego, co awunkularne, jest sednem tego wykładu. Awunkularne znaczy wujkowy, wujeczny, cioteczny. Ma to swoją specyfikę, ale jest też miejsce dla wujka i ciotki w każdym społeczeństwie. A nawet bardzo często w niektórych społecznościach mówi się po prostu do osób starszych ciociu, wujku. Więc mamy taką luźną relację z tymi osobami praktycznie w każdej kulturze. Kolejne ważne słowo w tytule, właściwie jest ich kilka. Drugie słowo to architektury. I tego słowa używam w liczbie mnogiej. Ważne, aby patrzeć na architekturę nie jako monolit. Jest wiele różnych sposobów robienia architektury, wiele różnych typów architektury. Jest krajobraz, scenografia, budowle, nawet niektóre formy inżynierii należą do architektury, są to architektury, więc to pozwala nam myśleć o tym, w jaki sposób różne dyscypliny wpływają na siebie i organizują się nie hierarchicznie, a raczej horyzontalnie na pewnego rodzaju platformie, można by rzec. Więc staramy się tutaj odejść od tego, co patriarchalne i od hierarchicznego podejścia do wiedzy, również w tytule. Queerowa przyszłość. Chodzi tutaj o relacje do przyszłości, nie tylko o przewidywanie przyszłości, czy też zastanawianie się, jaka będzie. Przyszłość, czy też jest to też orientacja ku przyszłości. Jest to zestaw praktyk, które nas odnoszą do przyszłości. To, co robimy w czasie teraźniejszym, co przywołuje przeszłość, ale jednak kieruje nas ku przyszłości. I wreszcie ekonomię życia. Ekonomię życia są to ekonomie, czy też gospodarki, które łączą nas z ziemią, ze sobą nawzajem. Więc jest tutaj taki wymiar ponadludzki, ponadczłowieczy, który zaznacza się w tytule. Uzupełnię to, tutaj musiałem wrzucić trochę świecących rozbłysków, żeby to było bardziej queerowe. Może rozpoznajecie ten film. Jest to film Jacques'a Tati z 1958 roku, Mononcle, mój wujaszek. Jacques Tati był jego reżyserem, a także zagrał postać pana Hulot. Pan Hulot jest właśnie wujkiem w tym filmie, ale też pokazuje wiele sposobów, jak właśnie, jak to jest być wujkiem, postacią awunkularną. Więc mamy tutaj też nawiązanie do designu, do projektowania i do robienia, rysowania, bycia kimś awunkularnym. Chciałam to połączyć z praktyką obywatelstwa, czy też bycia obywatelem. Tutaj nie chodzi tylko o to, co robimy w świecie, by wytworzyć formy. Chodzi o sposób, w jaki jesteśmy obywatelami konkretnych miejsc i pomagamy tym miejscom pojawić się, skrystalizować. Nie mówię o obywatelstwie narodowym, nie mówię o obywatelach krajów, ale o obywatelach istniejących krajobrazów. I to pytanie od dłuższego czasu przyświeca moim badaniom. Mówię także o ekologiach starej panny, ekologii starej panny. Nie wiem, czy po polsku w tym słowie stara panna jest takie samo napięcie, jak w angielskim słowie spinster. To jest okej, żeby być kawalerem, ale bycie starą panną w jakiś sposób jest nacechowane. To jest prawie oskarżenie. Co jest z tobą nie tak? Dlaczego jesteś starą panną? Ale kiedy patrzę na lata 50. XX wieku, to tam też było coś takiego oskarżającego kierowanego w stronę kawalera. Jeżeli ktoś nadal pozostaje kawalerem w pewnym wieku, to jest troszeczkę to dziwne, queerowe. Można spytać, kim jest ta osoba. Więc spinster ecologies, ekologię starej panny. Jest to nawiązanie do eseju Sary Ensor, ekologię starej panny, Rachel Carson, Sarah Orne Jewett i przyszłość niereprodukcyjna. Czym jest dla nas, czym jest dla kogoś przyszłość, jeżeli ta osoba nie ma dzieci? Czy osoba nieposiadająca dzieci ma jakieś prawo do, może rościć sobie jakieś prawa do przyszłości? I tutaj mamy właśnie to znaczenie oskarżające, o którym pisze Sarah Ensor na początku swojego eseju. Pisze tam o Rachel Carson i o jej książce Silent Spring. I chciałbym przeczytać ten cytat. Wkrótce po publikacji Silent Spring były sekretarz rolnictwa Ezra Taft Benson próbował zdyskredytować Rachel Carson, pisząc do Dwighta Eisenhowera, pytając, dlaczego bezdzietna stara panna tak bardzo przejmuje się przyszłością i tak bardzo przejmuje się genetyką. Atak Bensona, jego mizoginia, ledwo zakryta, rzuca światło na główne wyzwanie dla rozwoju krytyki ekologicznej. Współczesny ekologizm, zwłaszcza biorąc pod uwagę niedawny nacisk na zrównoważony rozwój, jest zwykle zorientowany na przyszłość, a jego retoryka odwołuje się zarówno do kwestii dziedziczenia, jak i prokreacji. Popularne hasło ekologów brzmi: czym będą oddychać Twoje dzieci? Przysłowie szeroko przywoływane przez ruch ekologiczny podkreśla, że nie dziedziczymy ziemi po naszych dziadkach, pożyczamy ją od naszych dzieci. Więc Carson była naukowcem, naukowczynią, była świetną komunikatorką, pisała w sposób bardzo poetycki o morzu, o środowisku, pomagała czytelnikom zrozumieć. Pisała w taki sposób, jakby zapraszała ludzi do całkowicie innej ramy wiedzy. I to też było w pewnym sensie queerowe. Zapraszała ludzi do myślenia w sposób ekologiczny, który był całkowicie obcy w owym czasie. A zatem była lesbijką, chociaż w jej czasach raczej chyba nie powiedziałaby tak o sobie. Raczej miała bardzo zmysłową relację z pewną zamężną kobietą, z którą pisała piękne listy. Więc jej staropanieństwo w pewnym sensie łączyło się z jej zaangażowaniem w naukę i z jej pasją do pracy, którą wykonywała. Ale chodziło również o to, że jej podobania były queerowe. Chciałbym tutaj być bardzo, bardzo szeroko zakreślić definicję słowa queer. Myślę, że pozwala ono ludziom przynależeć do czegoś, co jest inne. Im bardziej pozwalamy na upowszechnianie się tego terminu, tym bardziej rozmontowujemy hierarchię i patriarchat.
Carson pisze o morzu, które nas otacza. Pisze, że przesłanie książki sprowadza się do tego, kiedy środki owadobójcze, które krążą w środowisku, zaczynają wpływać na ptaki, a wtedy dopiero następuje przebudzenie, nie słyszymy śpiewu ptaków, jest cicha, milcząca wiosna. Jest to obraz w tej chwili, który znamy z autopsji. Stosowała myślenie nieprzechodnie, nie bezpośrednie. Myślenie przechodnie, a relacja przechodnia jest relacją przyczynowo-skutkową, prowadzi do czegoś. A rodzenie dzieci jest przechodnie. Rodzę, płodzę dziecko, to dziecko jest moje. Natomiast tutaj trucizny w ekologii, w środowisku przenoszą się w sposób nieprzechodni, w sposób, który niejako w poprzek, na ukos wpływa na stan środowiska. Jest to oddziaływanie pośrednie, niemniej odczuwamy jego skutki bezpośrednio. Nieprzechodniość jest ważną właściwością, pisze Sara Ensor, a polega na tym queerowej wrażliwości. Myślenie trochę wspak, nieideologiczne. To też daje głos postaci innego. Sara Ensor pisze o Rachel Carson, że stara panna stoi w pewnego rodzaju ukośnej lub krzywej relacji wobec linearnych, wertykalnych paradygmatów przekazywania, które rządzą znanymi pojęciami przyszłości. Postać starej panny praktykuje niechętną, czy też formę opieki awunkularną, dbając o przyszłość, ale nie mając bezpośredniego wkładu, zaangażowania w tę przyszłość. Podoba mi się to słowo gospodarowanie, ta troska. A w hierarchicznym myśleniu gospodarowanie, gospodarujemy czymś, czyli ja zajmę się czymś, ja się czymś o coś zatroszczę. Natomiast ta postać awunkularna współpracuje z przedmiotem, troszczy się, słucha, krajobrazu, wsłuchuje się, obserwuje, rozumie, nie tylko narzuca coś, narzuca jakąś myśl na przestrzeń. Jest to zatem działalność sprowadzająca się do obserwacji, do słuchania, do refleksji na temat świata. Tym to reprezentuje sobą Rachel Carson. Bardzo mi się podoba to zdjęcie. Wygląda tak, jest taka mądra postać, taka ciepła postać. To zdjęcie Rachel Carson pozwala nam odzyskać słowo stara panna. Jeżeli tak wygląda stara panna, no to jest coś pozytywnego, to jest coś wspaniałego. Elsbeth Probyn, filozofka pracująca w Sydney, wydała wspaniałą książkę, a interesuje się, zajmuje się oceanem, podobnie jak Rachel Carson, a Probyn z kolei rzuca światło na twórczość, na myśl Rachel Carson z perspektywy teorii queer, a posługuje się pojęciem poprzek, athwart po angielsku, a jest, jeżeli coś porusza się innym kursem niż statek, niż jednostka pływająca. Eve Krzysowski Sedgwick definiuje queerowość jako coś, co jest w poprzek, w spak, na ukos. Coś, co porusza się pomiędzy, ale jednocześnie stanowi przeszkodę. Pochodzi to z rdzenia praindoeuropejskiego twerkw, skąd bierze się również niemieckie quer, poprzeczny, i łacińskie torquere, czyli skręcać. Stąd też jest moment obrotu, torque. A więc skręcanie, zginanie to poprzek, które kojarzy się z queerością. Więc dla Sedgwick to moment, ruch, ciągły ruch, powracający, wirowy i niespokojny. To być może wiąże się z tym, co mówi Donna Haraway, kiedy pisze, że nasze czasy powinny trzymać się tego, co niespokojne, co kłopotliwe. Powinniśmy robić tumult, robić zamieszanie. I powinniśmy zdać sobie sprawę, że żyjemy w niespokojnych czasach i jednocześnie trzymać się tego. Nie wolno utracić tego, co dobre. Zatem w tym rozumieniu queerowość jest, czy pozwoli nam w jakiś sposób, no może, być może nas wybawi. Harlow, miasto Harlow, drobny przeskok, to miasto, nowe miasto założone na obrzeżach Londynu, zaprojektowane w latach 50., na początku lat 50., mniej więcej wtedy, kiedy Jacques Tati kręcił swoje filmy z cyklu o panie Hulot, o wujaszku. Harlow to nowo powstałe miasto, socjalistyczne marzenie zrealizowane, a marzenie o mieszkaniu zarazem na wsi i w mieście, wszystkie korzyści płynące z życia w mieście i świeże powietrze, to miało zagwarantować Harlow. Pamiętajmy, że w Wielkiej Brytanii te modernistyczne formy są obecnie postrzegane jako straszne. A kiedy się przyjeżdża w Warszawie, widzimy też ten modernizm, wszyscy mieszkają w blokach, natomiast w Anglii jest to napiętnowane. A tutaj jednak widzimy to miasto tuż po powstaniu, a poza tym Harlow było znane jako miasto wózków dziecinnych, wózki, wózeczki, więc jest to okres wyżu demograficznego, powojennego. Rodziny wyprowadzały się ze wschodniego Londynu i co dziwne, odcinając z więzy ze swoimi społecznościami, tworząc współczesne, nowoczesne rodziny, które przeniosły się do tego miasteczka, więc odcinają się od wujaszków, od ciotek i prowadzą życie w ścisłym gronie rodzinnym, a nie w rodzinie poszerzonej. To dość uproszczony obraz Harlow, a projektanci wiedzieli, że będą tu mieszkać kawalerowie, że będą tu mieszkać kobiety niezamężne. I więc nie jest to aż tak prosty obraz, jednak kiedy to miasto powstało, było zorientowane na reprodukcję, na rozmnażanie, na prokreację. Richard Hornsey w książce Niebieski ptak i architekt, spiv, a brytyjskie słowo spiv znaczy obibok, cwaniak, niebieski ptak, młody człowiek, który ma gadane, farmazon, lekko, trochę para się przestępczością. Więc taka postać pojawia się w latach powojennych. Autor pisze, że takie miasteczka, w takich miasteczkach nowożeńcy zakładali rodziny, że to było w jakiś sposób wpisane w architekturę, to założenie. Było to środowisko stanowiące przeciwieństwo tego, co queer. Hornsey tak pisze, nie zgadzam się z nim do końca, ale w rzeczywistości istotnie tak było. Projekt miasta Harlow wyrastał z myślenia i był pod wpływem wystawy Brytania, Wielka Brytania da radę, Britain Can Make It, którą to wystawę zorganizowano w Victoria i Albert w 1946 roku. Bardzo mi się to spodobało, kiedy po raz pierwszy zająłem się tym tematem. Ja też dam radę. Widzimy tutaj schemat, kiedy prowadziłem te badania w trakcie pandemii. Ten jednokierunkowy ruch właściwie cechował moje ówczesne życie, a poruszaliśmy się wzdłuż ściśle wytyczonych tras. Myślę, że powinienem pogłębić te badania, ale myślę, że to przypomina sklepy IKEA chociażby, przez które mamy się poruszać w konkretny sposób. Jest określona trasa, kolejność, a właściwie musimy obejrzeć wszystko, co jest po drodze, więc właściwie jest to wiąże się, że też zapowiada to tego rodzaju konsumeryzm, tego rodzaju podejście do klienta. Więc założenie tej wystawy, ekspozycja polegała na, czy proponowała różne projekty wnętrz i miast, pokazując, jak może przedstawiać, może rysować się przyszłość. Myślę, że dla ludzi w 1946 roku, dla odwiedzających, było to wielkim przeżyciem. Bieda, kartki i nagle reglamentacja. I nagle wchodzimy do Muzeum Victoria i Albert. Nowe ubrania, książki, produkty, dobra konsumenckie. To musiało trącić utopią heteronormatywną oczywiście. Wracając do miasta Harlow, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, uważa się, że takie miasta nie mają historii, że powstały z niczego, że są nowe. Natomiast widzimy, że projektant Frederick Gibberd stara się nawiązać do rozwiązań, które się sprawdzone. A rynek w Harlow, bardzo mi się podoba ten zegar, który widzimy na ścianie po prawej stronie, nawiązuje do Palazzo della Ragione w Padwie. Arkada, krużganki, zamknięta przestrzeń, wieża zegarowa, a która też ogranicza przestrzeń w jakiś sposób. Widzimy też, że w szkicach Frederica Gibberda widzimy cytaty, widzimy nawiązania do tego rodzaju architektury. Ówcześni architekci zresztą studiowali, mieli okazję zapoznać się wszechstronnie z dziełem Andrei Palladio, z palladianizmem. W Harlow ciekawe jest również to, że założenie urbanistyczne podążało za podziałem pól, za morgami, więc i drzewa też zostały zachowane. Raczej nie było to całkowite wycięcie drzew. Chciałbym Państwu polecić odwiedzenie Harlow, ale teraz pierwotne założenie się zupełnie zatarło, a nie jesteśmy w stanie tego odtworzyć. Trzeba znać to założenie, żeby zobaczyć, jaki był początkowy plan. Kolejny przeskok, przeskok do przyszłości, a właściwie do braku przyszłości. Harlow, miasto Harlow jest moim zdaniem przykładem popędu ku życiu w architekturze. To popęd, aby to staranie, dążenie do tego, żeby życie było lepsze, żeby rodziły się dzieci, żeby tworzyć lepszą przyszłość. Jest to miasto pełne, które przenika powojenny optymizm. Ruch No Future nawiązuje z kolei, wiąże się z popędem ku śmierci. Rozmawialiśmy z Ewą, że pojawia się nowy obszar badań nad śmiercią w ramach teorii queer. W jaki sposób osoby queer, jakie wnioski osoby queer wyciągnęły z pandemii, pandemia AIDS na przykład, pamięć o niej była wciąż świeża, kiedy nastał COVID. Książka Lee Edelmana, No Future, to ważny wkład, ważna pozycja, w której czytamy, że osoby queer, ponieważ nie mają dzieci, a nie mają tej takiej odpowiedzialności przechodniej za przyszłość. Nie przejmujemy się, to nas nie dotyczy, to nie nasza przyszłość. A więc w tym rozumieniu to wiąże się z pojęciem jouissance, który wprowadził Lacan. Jouissance jako przyjemność, rozkosz, orgazmiczna rozkosz, przyjemność, rozkosz, która ma charakter seksualny, która wiąże się ze spełnieniem, zaspokojeniem, z orgazmem. A myślenie o śmierci, w kontekście śmierci, pamiętajmy, że orgazm też często jest nazywany małą śmiercią, mocht. I Lee Edelman pisze, są mocne fragmenty w tej książce, bardzo poruszające, pieprzyć porządek społeczny, pieprzyć dziecko, w imię którego jesteśmy zbiorowo terroryzowani, pieprzyć Annie z musicalu, proszę nie śpiewać piosenek z tego musicalu, bo to naprawdę się wierca w głowę. Czytamy dalej. A to nie jest dla nas. My nie odpowiadamy za taką przyszłość. To nas nie dotyczy, w związku z czym bawimy się tak, jakby to był 99 rok, że nawiążemy do Prince'a. Taki apokaliptyczny wymiar tego apelu. Bardzo to różni się od rozumienia apokalipsy u Dany Haraway, która kiedy apeluje, byśmy pozostali przy niespokojnych, pozostali przy apokalipsie, nie poddawali się. Teraz wrócę. Obiecuję Państwu, że to wszystko jakoś połączy się w całość, że to wszystko zepnie się. A wracając do Wujaszka, film powstał w 1958. Kto widział ten film? Kto z Państwa? Świetnie. Bardzo się cieszę. To oznacza, że czeka Was przyjemność obejrzenia tego filmu po raz pierwszy. Jest uroczy, rozkoszny i film w ogóle się nie zestarzał, zapewniam Państwa. Humor wciąż jest niezwykle świeży. I myślę, że film ten wiąże się z wystawą Prince Golem w sąsiedniej sali. Humor ciała, miejsce ciała, ze względu na rolę ciała. Jacques Tati, reżyser, gra postać pana Ulo. Tutaj jedzie rowerem z siostrzeńcem. jest niezdarną postacią, jest właściwie przeciwieństwem Chaplina. Chaplin jest taki, pan Ilo jest zawsze zgarbiony, jakoś chodzi na paluszkach, czuje się dość niepewnie, jest niezręczny. A zupełnie inna mowa ciała, bardzo dobrze rozgrywana w filmach. Ilo warto oglądać równolegle z Chaplinem, patrzymy, widzimy, jak inaczej posługują się ciałem w tej przestrzeni, w której grają. Jest pewien rodzaj queerowości tutaj, dlatego że Ilo jest kawalerem, który opowiada, wychowuje siostrzeńca. Ale naprawdę, sam Jacques Tati ożenił się dopiero, kiedy miał 37 lat. W latach 50. było to lekko podejrzane. To było nieco dziwne, jeżeli ktoś tak długo czekał do ożenku. Więc myślę, że sam nie było mu obca taka wrażliwość queerowa. Był wrażliwy, był świadomy innego, zawsze był odcięty, niejako zdystansowany wobec społeczeństwa. W swoich filmach obserwuje świat, przygląda się światu, a humor w jego filmach bierze się z prostego przerysowania tego, w jaki sposób ludzie się poruszają. Obserwuje innych, a właściwie zapraszał też statystów, prosił, żeby statyści byli trochę przerysowani, żeby byli sobą, ale troszkę bardziej. Pamiętam krytyczny esej, że 13-latek w piśmie Cahiers du Cinéma napisał recenzję i napisał, że Jacques Tati, w filmach Jacques Tati wspaniałe jest to, że człowiek wychodzi z kina, a film wciąż trwa, film wciąż leci. Czyli to obserwowanie świata, przyglądanie się światu, pochylanie się nad światem, to jest bardzo ważne.
Tutaj mamy pierwszą scenę, która rozgrywa się w tradycyjnym Starym Mieście, które oczywiście się sypie, bo to jest świat powojenny, ale oczywiście Tati wyraża dużą czułość wobec tego Starego Miasta i mamy tutaj rozdźwięk między dwoma światami. Tutaj jest nowe miasto, poza tradycyjnym centrum miasta, Ulo. Przekracza tę granicę. W filmach Tatiego ludzie często mówią, oto jest tradycjonalista, który kocha to tradycyjne Stare Miasto, ale tutaj nie ma tego osądu. On po prostu patrzy, obserwuje, jak ludzie radzą sobie w nowym mieście, wyśmiewa to i patrzy, jak ludzie wchodzą w kontakt z miastem tradycyjnym i też to wyśmiewa. Więc wszystko to się ze sobą pięknie łączy w filmie. Tutaj mamy Stare Miasto, zamiatacz ulic cały czas zamiata. Cały czas zmiata wszystko na kubka, ale nigdy nie kończy tego zamiatania. Ktoś zawsze przechodzi, zagaduje go, a potem idzie do kawiarni na kawę, więc praca nigdy nie zostaje skończona. I to jest właśnie symbol tego tradycyjnego miasta. Tutaj mamy nowoczesne miasto, modernistyczne, bardzo dziwacznie ubrana, ta dziwacznie ubrana kobieta to jest stara panna, sąsiadka. Po lewej jest matka siostrzeńca, więc mamy tutaj wysoki modernizm. I w pewnym momencie swata się pana Ulo właśnie z tą starą panną, ale to nie wychodzi, nie da ich się zeswatać, każdy chce pozostać samotnikiem, właściwie nie da się ich wydać za mąż. A to jest plan domu w Wujaszku. Tutaj widzimy tę modernistyczną determinację, czyli narzucanie, którędy chodzimy. Tutaj mamy przestrzeń do takiej czynności, tutaj do takiej i należy poruszać się potem w określony sposób. Humor w filmie bierze się w dużej mierze z tego, że ludzie muszą okrążać te przestrzenie w sposób, który został podyktowany przez wytyczone ścieżki. To się staje źródłem humoru, to się staje śmieszne. Wracając do Frederica Gilberta, który zaprojektował miasteczko Harlow, znalazłem tutaj świetne zdjęcie Gilberta, na którym wygląda właśnie bardzo awuncularnie, więc myślę, że był bardzo zaangażowany w to miejsce, przeprowadził się do Harlow, stworzył ogród na przedmieściach Harlow, który jest ceniony i odwiedzany do dzisiaj. I mamy tutaj takie poczucie, że przekazuje on, daje on pewien prezent, niejako wprawia w ruch coś, co przekazuje dalej, potem siada z powrotem do autobusu i odjeżdża. Jego praca się zakończyła, nie jest on bezpośrednim ojcem swojego projektu. Nie spłodził go, ale jest jego wujaszkiem. Mamy tutaj dość bezpośrednią paralelę, ale nie chcę przez to powiedzieć, że Jacques Tati czy Frederick Gibberd byli gejami, ale myślę, że w obu postaciach jest coś queerowego. Oboje są postacią innego. Pewnie powinienem przyspieszyć, żeby powiedzieć wszystko, co zaplanowałem, ale chcę teraz powiedzieć o życiu, które wybucha. W modernizmie mamy ideę rewolucji, czyli to, że będziemy teraz wymazywać i odbudowywać, budować coś nowego. Ale mamy równoległą wrażliwość w XX wieku. I to było przed tym, o czym pisała Rachel Carson w Milczącej Wiośnie. Czyli poczucie ekologicznego trwania miejsca człowieka na ziemi od pradawnych czasów. I to jest jeden z twórców tej idei, Élisée Reclus, który był wczesnym geografem na przełomie XIX i XX wieku. Wydał sześciotomowe dzieło L'homme et la terre, Człowiek i Ziemia. I tutaj mamy kartę tytułową. Reclus dużo podróżował, był anarchistą, brał udział w komunie paryskiej, uciekł z Paryża, przetrwał, potem uczył, wykładał i pisał. I mamy tutaj hasło L'homme et la nature, prenons conscience d'elle-même, czyli człowiek to natura stająca się świadoma samej siebie. I myślę, że to jest piękne sformułowanie, zwłaszcza w tamtych czasach. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że są formy świadomości i inteligencji w świecie, to jak porozumiewają się drzewa. To bardziej komplikuje sprawę, ale to jest piękna, piękna fraza, piękne stwierdzenie. My jesteśmy świadomością wyłaniającą się z natury i tutaj też widzimy to poczucie opieki, poczucie odpowiedzialności za naturę. I tutaj też nie chodzi o płodzenie czegoś, ale o bycie częścią świata. Więc Reclus, i jest on ważny, ponieważ ideę Patryka Geddes, który był szkockim planistą, wpłynęły, ich idee wpłynęły na powstanie miasta Harlow, wpłynęły też na urbanistykę francuską i to, co widzimy w filmach Jacques Tati. Więc to są piękne, piękne, wspaniałe brody, które tu widzimy. Geddes był, spotkał Reclus, było to trudne spotkanie. Geddes mówił o sobie, że jest anarchistą, nie w tym samym sensie co Reclus, ale jako ktoś, kto myślał poprzez obserwację tego, jak ludzie się poruszają, jak się zachowują, jak organizują się w przestrzeni. Tutaj widzimy ideę, że anarchizm jest teorią organizacji, a nie chaosu. I tym kierował się Patrick Geddes, projektując miasta, w których ludzie mogli kierować samymi sobą, a nie być kierowanymi z zewnątrz, czy też odgórnie. Więc nie można płodzić rzeczy, nie można ojcować, jeżeli chcemy, aby świat sam sobą kierował i dobrze działał. I tutaj widzimy różne też idee związane z krajobrazem. Geddes stworzył coś, co nazwał przekrojem doliny. Mówił o tym, że ludzie odnajdywali swoją tożsamość, swoje poczucie przynależności w odniesieniu właśnie do krajobrazu, w którym żyli. Tutaj właśnie mamy dolinę i wszystkie rodzaje krajobrazu, które niejako wpływają na to, kim jesteśmy. To jest troszeczkę uproszczona wizja, niemniej pokazująca, czym jest topografia i hydrologia, dlatego kim jest człowiek, jakim człowiek się staje. Tutaj zdaję sobie sprawę, że widać na tym schemacie swastykę, ale to jest właśnie to najlepsze znaczenie swastyki jako tradycyjnego symbolu powracającej rzeczywistości, więc myślmy bardziej o tym jak o yin i yangu, przepływie idei. I to jest schemat myślowy Patryka Geddes, pokazuje, jak powinniśmy myśleć o świecie w sposób całościowy, myśleć o wszystkim symultanicznie, jednocześnie, aby zrozumieć, czym jest rzeczywistość. Działania, myśli, fakty i marzenia. Oczywiście marzenia dotyczące przyszłości, wszystko płynie, wszystko jest w procesie, więc tutaj pojawia się ta idea przyszłości, przyszłościowości, czyli tego procesu, ku któremu dążymy. Nie przeczytam całości tego długiego cytatu, ale chciałem podać pewne ramy. Więc wraz z tą queerową, ekokrytyczną praktyką możemy odejść od idei rewolucji i zbliżyć się raczej do połączenia rzeczy, którym przypisujemy wartość, aby zobaczyć, jak życie wyłania się w strukturach, które budujemy, w strukturach, w których umieszczamy nasze ludzkie relacje. I istnieje pewna ekonomia życia łącząca fakty, działania, myśli i marzenia. To wszystko się łączy jednocześnie. Sara Ensor mówi również o idei dostateczności, wystarczającości, tego, że mamy dość. To, co piękne w naturze, to mamy nadmiar, mamy dużo zbędnego materiału, zbędnej materii. Ale potrzebujemy tego wszystkiego, aby życie było, aby wystarczyło do życia. Zrównoważony rozwój to nie jest tylko ograniczenie życia, aby planeta mogła przetrwać. To nie jest naturalne. Jest tutaj pewien przesyt, pewien nadmiar, który dzieje się spontanicznie. Na przykład, kiedy przychodzi wujek, daje prezenty. Jest nadmiar prezentów, miłości, idei, możliwości, które wchodzą do rodziny właśnie dzięki postaci wujka. I tutaj dążę do idei zrównoważonego rozwoju, która włącza piękno, dzielenie się, radość. Możemy to wbudować w budowle, które tworzymy, wbudować to w sposób, kiedy wchodzimy w kontakt z naturą, z innymi ludźmi i z innymi gatunkami. Więc to jest taki bardzo utopijny projekt. Utopijne dążenie, które moim zdaniem jest dość queerowe. Więc w przeciwieństwie do tego, co mówi Lee Edelman o tym, żeby imprezować, balować tak, jakby był rok 99 i nie mamy odpowiedzialności wobec przyszłości, Munio mówi, no przyszłości jeszcze tutaj z nami nie ma. Przyszłość także jest queerowa. Przyszłość będzie różnorodna, przyszłość będzie z tego względu zdrowa i nie będzie wtłoczona w hierarchię, w oczekiwania dotyczące tego, kim powinni być ludzie. Przyszłość raczej będzie pozwalała ludziom stać się tym, kim potrzebują być w naturalnym środowisku. To jest chyba jedna z moich ulubionych książek. Wspaniała książka Cruising Utopia. Bardzo, bardzo pozytywne i queerowe spojrzenie na świat i na pewno ją polecam.
Teraz trochę przyspieszę i szybko omówię kolejne slajdy. Minęło już 45 minut. Chciałbym tylko powiedzieć, że pisma Henri Lefebvre, które były dostępne, kiedy Tati kręcił swoje filmy, Henri Lefebvre również pisał o jouissance, ale nie w rozumieniu lacanowskim, nie w orgazmicznym rozumieniu. Pisał raczej o jouissance jako o szczęściu, zadowoleniu, o przyjemności. Przyjemności bardzo ogólnej, więc dobry posiłek jest źródłem przyjemności. Volupté, czyli zmysłowość, bujność. Taką bujność widzimy zarówno w pejzażu, jak i w ciele. Ma to pewien wymiar seksualny. Seksualność, wyzwolenie seksualności jest istotna i również francuskie słowo joie, radość. Radość jest również elementem, tej częścią tej całości, więc wizja queerowej przyszłości, zrównoważonego rozwoju, musi temu towarzyszyć ten jouissance. Łukasz Stanek w przedmowie do książki pisze, że chodzi tutaj o konkretne zrealizowanie utopii, wprowadzenie radości, jouissance do świata, tworzenie nowej przestrzeni, która może być oparta na projekcie architektonicznym. A to jest interesujące. Warto powiedzieć, że architektura nie polega wyłącznie na projektowaniu gmachów, budowli. Architektura to tworzenie życia, to projektowanie życia, przestrzeni, w których to życie może się toczyć. A to queerowy dystans jest niezbędny, aby móc prowadzić obserwacje, aby wykształciła się ta wrażliwość, która jest niezbędna, żeby powstały dobre miejsca. Nie można spłodzić przestrzeni według własnych wyobrażeń. Trzeba raczej przyglądać się, ustalić, czym świat chce być i pozwolić mu stać się tym. Myślę, że to daje nam do myślenia. A powinniśmy, kiedy planujemy przyszły świat, jak powinniśmy zabrać się za tworzenie przyszłego świata, zmiana klimatu, faszyzm, cała różnorodność, wszystko to jest elementem naszego życia, ale możemy też spojrzeć wstecz, możemy sięgnąć do przeszłości w sposób czuły i to, co nam odpowiada, to, co wzbudza w nas czułość, to, co kochamy w przeszłości, możemy przenieść w przyszłość. Razem z całą jouissance, razem z tym szczęściem, możemy tworzyć, projektować świat, w którym ludzie przetrwają i w którym ludzie będą rozkwitać wspólnie, razem ze sobą. Bardzo dziękuję. Bardzo Ci dziękuję tym. Również dziękuję wszystkim słuchaczom i słuchaczkom. Bardzo jestem wdzięczna za ten krajobraz skojarzeniowy, który przed nami roztoczyłeś, który nam przedstawiłeś. Różne aspekty i wymiary. Myślę, że będziemy wracać do różnych wymiarów Twojego wystąpienia. Oczywiście zachęcamy do zadawania pytań czy zgłaszania uwag. Z doświadczenia wiem, najczęściej trzeba trochę czasu, namysłu czasu, żeby się, a więc proszę przygotować pytania. Ja tymczasem porozmawiam z Tymem. Myślałem o tym pokrewieństwie, o którym mówiłeś, o tym słabym pokrewieństwie, prawda? O tym dystansie ze względu na różny cel. Kiedy jesteśmy ciotką, kiedy jesteśmy wujkiem, a mamy inną rolę w życiu dziecka i również w życiu dorosłych. Nie chodzi o umożliwienie im przetrwania, nie chodzi o żywienie, a nie jesteśmy niezbędni. Jesteśmy zbędni właściwie. Zawsze może być inny wujek, inny stryjek, inna ciotka. Z matką, ojcem jest to trudniej, ale praktyka queerowa i właściwie pokazuje nam, że mogą być różne, że są różne możliwości, ale do niedawna uważaliśmy, że wujek, ciotka nie są zbędni, nie są niezbędni, natomiast oni, w odróżnieniu od rodziców, mogą wprowadzić dzieci i pokazać dzieciom różne rzeczy, które rodzic uzna za niebezpieczne. Na przykład jako ciocia, która raz do roku odwiedza czyjś dom, myślę, że mam prawo eksperymentować z dziećmi, pokazać im, że możesz wspiąć się, wdrapać się na ten płot, ja tam będę i nie powiem mamie. Właśnie to obietnica, nie powiem mamie, ma bardzo wielkie znaczenie. Tutaj wujek właśnie ten trzyma, bardzo mi się podoba to, jak się trzymają za ręce. Fajnie, że ten kadr wybrałeś, towarzyszy dziecku, ale może nie jest niezbędny, ale pokazuje dziecku inne części świata, które są bardziej niebezpieczne, a które wiążą się z przygodą, które są może mniej typowe, mniej konwencjonalne. Myślę, że ta postawa, myślę też o trosce, o opiece, dlatego że zajmuję się w tej chwili projektem o tym, w jaki sposób państwo troszczy się, opiekuje się nami. Jeżeli spytasz policjanta, co robisz, no opiekuje się tobą. Nawet jeżeli cię zamkną, czy wyciągają cię z manifestacji, robią to dla twojego bezpieczeństwa, dla twojego dobra. Więc są pewne podejrzane dość formy opiekuńczości. Nieodpowiednie zgadzam się z narracją feministyczną, która ceni opiekę i troskę, tak jakby to było jednoznacznie dobre. Natomiast opiekuńczość może być ryzykowna, może być groźna, może pozbawić kogoś sprawczości. A więc jeżeli myślimy o przyszłości świata, autorzy queerowi, Munoz, Stanek, inni, a również tym, wtedy pojawia się nam inny rodzaj opiekuńczości. Oczywiście podejrzliwie podchodzimy do pewnych form opiekuńczości, które są zbyt narzucające, ale cenimy taką słabą troskę, słabe powinowactwo, słabe pokrewieństwo, które zrzeka się niezbędności i wystawia się na ryzyko, że jeżeli może pojawić się inna ciocia. Ja może nie jestem najlepszą ciocią dla danego dziecka, nie muszę być najlepszą ciocią, ale fakt, że nie jestem matką tego dziecka, mogę sobie pozwolić na rzeczy, których rodzic nigdy nie zrobi. I ja kiedy teraz słucham słuchałam twojego wystąpienia i jestem bardzo się zazdroszczę slajdów, materiału ilustracyjnego, a myślę o tym osłabieniu więzów pokrewieństwa, więzów opiekuńczości oraz ta troska. Przecież to pokrewieństwo duetu artystycznego Prince Golem, w jaki sposób w rysunkach i w performansie udało im się uchwycić codzienność, zwykłe pozy, zwykłe. Myślałem też o roli próby. Mówiliśmy przed wykładem, że ten sketch, ten szkic nie był wcześniej, że szkice były próbą tylko, nie były właściwym dziełem sztuki, ale w latach 90., może wcześniej, rysunek też zyskał status dzieła sztuki, ale to musiało trochę potrwać. Rysunek też jest trochę słabym dziełem sztuki. Dobrze, to teraz raz jeszcze zachęcam do zadawania pytań, do dzielenia się uwagami. Bardzo proszę mówić do mikrofonu, dlatego że spotkanie jest nagrywane i spotkanie jest jednocześnie tłumaczone. Więc bardzo, może tym, co chciałbyś. Może zacznę od rysunków. Po francusku szkic, mówi się o szkic, eskiz. Również w architekturze szkice architektoniczne, które są wstępem do skończonego projektu. Szkic, próba. I to jest elementem projektowania. A może zrobimy tak. A co by było? I myślę, że te rysunki, które są w sąsiedniej sali, też są próbą zobaczenia, co się stanie, jeżeli umieścimy tak, a nie inaczej ciała w przestrzeni, co jeżeli będzie to w jakiś sposób naładowane seksualnie, co jeżeli będzie to niewinna zabawa w parku. A więc widzimy tego rodzaju myślenie, tego rodzaju podejście w tych rysunkach. Rodzice uczą dzieci, rodzice zachęcają dzieci do zapoznawania się ze światem, do próbowania świata, a gdzie to widać w zabawkach, a rodzice kupują na przykład małe kuchnie, małe samochodziki. Natomiast wujek, ciocia może takiemu dziecku kupić coś niepraktycznego, coś z zupełnie innej bajki, z zupełnie innej dziedziny. Nie stara się być dobrym tatą czy mamą, taka postać jest sobą. I w Krzysowski Sedgwick pisze, że ciocia, wujek wprowadza queerowość do rodziny, wymiar queer. W bardzo szerokim rozumieniu słowa queer. A może to być, może wujek Bob jeździ nam na motorze i może wujek nas przewiezie na motorze, ale nie mów rodzicom. Więc jest ten taki, jest ta ryzykowność, to ten element ryzyka, ale to nie jest aż tak ryzykowne, bo wiadomo, że wujek jest odpowiedzialny za takie dziecko i jest tutaj odpowiedzialność. Natomiast tego rodzaju słabe powinowactwo również może się przejawić w wymiarze społecznym. Nie widzimy tego już w wielu społecznościach zachodnich. To zanikło. To założenie, że mamy obowiązek opiekowania się sobą nawzajem w społeczeństwie. Obowiązek takiej opieki to nie są narzucające, opresywne rodzaje, ale mamy obowiązek wobec siebie, mamy obowiązek ustąpić komuś na przykład na chodniku, uwzględnić potrzeby tej drugiej osoby. Trzeba być czujnym, trzeba obserwować, to jest umiejętność, prawda? Umiejętność reagowania na obecność drugiej osoby. W feminizmie materialistycznym to pojęcie odpowiedzialności, odpowiedzialności. Odpowiedź, myślnik, alności. Zdolność do odpowiadania na obecność drugiej osoby. Nie ma to charakteru obsesyjnego, nie ma to charakteru toksycznego, niezdrowego. Myślałam o różnicy pomiędzy wektorami w teorii queer i teorii feministycznej. Część teorii queer wydaje się iść wbrew teorii feministycznej, jeśli chodzi o troskę i odpowiedzialność. Więc Lee Edelman, którego cytowałeś, bardzo się cieszę, że ten cytat, że te słowa padły w zachęcie. Zawsze mnie cieszy, kiedy pojawia się tutaj inny dyskurs niż ten oficjalny dyskurs. Więc widać, że wujowie bywają groźni, ciocie też mają swoje za uszami niekiedy. Ale obecność cioci i wujka również może kojarzyć się z pewną przemocą, przemocowością, ale to nasza tajemnica. A kiedy bierzemy dziecko na przejażdżkę motocyklem, w porządku. Natomiast kiedy przekraczamy granicę dziecka, kiedy dopuszczamy się jakiegoś molestowania seksualnego, oczywiście nie wolno przekraczać granic. Natomiast na styku teorii, pamiętając, że ryzyko jest konieczne, pamiętając, że trzeba ryzykować utratą komfortu, dobrego samopoczucia. To znaczenie, ta rola ryzyka, zawsze nigdy nie chciałam oddalać się od tego, natomiast są pewne formy ryzyka, z którymi nie chcemy mieć do czynienia, albo nie chcemy, żeby dzieci miały z tym do czynienia, dzieci, które są naszymi siostrzeńcami czy bratankami. Więc ta słabe pokrewieństwo, To pokrewieństwo z odpowiedzialnością. Odpowiedzialność, która towarzyszy, to wiąże się z koniecznością bycia przyzwoitym. I tego elementu brakuje w naszym mówieniu o trosce, o opiece. Warto, oczywiście trzeba się opiekować, trzeba się troszczyć, ale trzeba traktować się przyzwoicie. Warto być, myślę, że brzmi to jak komunał, ale to, że powinniśmy traktować się przyzwoicie, to, że powinniśmy przyzwoicie traktować inne gatunki, przyzwoicie traktować naszą planetę. Sama troska, a opieka, bycie wujkiem, ciotką, jest temu towarzyszy obowiązek przyzwoitości, jak również troski. Mówimy o zwykłych działalność, złych czynnościach Prince Galan, również wprowadzili te zwykłe formy istnienia, funkcjonowania w środowisku codziennym, ale codzienność, myślałem o tym, jako coś, co jest odrzucane przez antynormatywną teorię queer. Myślałam na przykład o tym napięciu, kiedy tym napięciu pomiędzy upragnionym włączeniem, inkluzywnością queer theory, która dąży do inkluzywności, różnorodności, a jednocześnie ceni, faworyzuje pewne modele. Jeżeli na przykład pójdziemy w kierunku no future, zaczniemy prześladować matki, zaczynamy gnębić nawet wujków, ciocie. To może nie jest aż tak ryzykowne jak inne przejawy antynormatywności, ale żeby opierać się wobec opresji, żeby budować myślenie krytyczne, a trzeba być awangardowym, trzeba być ryzykować i w jakiś sposób wykraczać poza normę. Istnieje ta pokusa, natomiast w Krzysowski Sedgwick i inni w Queer Studies pojawia się teoria, która stara się przyjąć, uznać, że codzienność jest niewyjątkowa. Anne-Marie Jacozzi w 15 roku opublikowała esej, gdzie pisze o problemie, o kłopocie z antynormatywnością. Bardzo ciekawy esej, polecam wszystkim, dlatego że to nas stawia w obliczu dylematu, jak bardzo możemy wyjść poza, jak daleko może pójść w kierunku antynormatywności, być ekstrawaganccy, a kiedy to jest wyzwalające, do jakiego punktu to jest wyzwalające, a do jakiego punktu to jest wprowadzenie na przykład pewnego schematu, pewnego munduru, a kiedy dążenie do pewnego ujednolicenia poza normą i to będzie wykluczające tych bardziej normalnych. Poza tym queerowość jest taka zmienna, prawda? Koleżanka z Berlina ostatnio opublikowała tekst w Queer Critical Inquiry Journal, gdzie mówi o sztywności pożądania, a ten rygorystyczności, ten esej zaczyna się w sposób niekonwencjonalny, jak na esej naukowy, bo zaczyna od tego, co cię kręci. Myślę, że to bardzo dobre pierwsze zdanie, więc jeżeli... To nie, niestety, ale niestety już ktoś na to wpadł, więc co ciebie kręci? I potem autorka prowadzi refleksję na temat różnorodności i pożądania, dlaczego osoby queer są takie queer i pisze dalej, ale ostatecznie, koniec końców, większość z nas potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Mnie kręci to, a nie tamto. Więc oznacza to, że pożądanie, które jest błędne, które tchnie, kiedy chce, które jest zmienne, niemniej jednak jest zafiksowane na pewnych elementach. I to, co powiedziałeś, jest, myślisz, że mówisz o tym w jaki sposób chcemy, żeby nasze miasta, nasze przestrzenie były queerowe, ale nie wykluczające przy tym i niezbyt bezpieczne albo niezbyt ograniczające, albo żeby nie ograniczały nas.
Pytanie, co cię kręci? Myślę, że jest to bardzo ważne pytanie, ponieważ pyta o to, co jest zbędne i co jest poza normą. Poza tym, co jest zwyczajnym, codziennym życiem, takim jak chodzenie do sklepu. Jeżeli chodzenie do sklepu by cię kręciło, to cały czas byłabyś nakręcona, podniecona i mógłby to być problem, ale wskazuje to również na fakt, że codzienność nie jest tylko nudna. Codzienność ma różne faktury. Częścią zwykłego życia jest też balowanie w weekend, festiwale, rytuały, świętowanie. Wszystko to jest częścią faktury codziennego życia i oczywiście to, co kogoś kręci, to to wtedy, kiedy ktoś na przykład bardziej dba o to, by być bardziej seksownym, albo się upiększyć, albo wejść do pomieszczenia w jakiś określony sposób. Jest to naturalny sposób związany z tym zbytkiem, który wbudowany jest w naturę. Więc oprócz adaptacji mamy to, co wyjątkowe. To, co wyjątkowe, to wtedy, kiedy na przykład ptak ma pióra, upierzenie, które pozwala mu na przykład latać albo nie nasiąkać wodą, ale te pióra mogą również być świecące albo tworzyć jakieś układy, które będą podobały się innym ptakom, będą atrakcyjne dla przedstawicieli gatunku, więc pytamy również, mówimy też o tym, jak to, co zbyteczne, jest wbudowane w strukturę codzienności. I tutaj wracamy do tego, że jeżeli mamy mówić o możliwej przyszłości, to ta przyszłość nie może ograniczać życia. Musi to być przyszłość, w której nadal tkwią wszystkie te możliwości. Niemniej to, co musimy zrobić, to przewartościować nasze priorytety, ponieważ większość tych rzeczy, która sprawia, że jesteśmy szczęśliwi albo jesteśmy podnieceni, to są proste rzeczy. Nie każdy potrzebuje Rolexa i BMW, żeby się podniecić. Może wystarczy kieliszek wina i muzyka. Zbliżasz się do tematu kolejnej książki, którą bardzo rekomenduję, pod tytułem Long Term. Heather Love jest chyba jedną ze współautorek. Jest to praca zbiorowa, w której autorzy queerowi podejmują refleksję nad długoterminowymi relacjami. Na początku bardzo zdziwiłam się, że badacze queerowi w ogóle chcą pisać do takiej książki, ponieważ miałam takie wyobrażenie właśnie o osobach queer, że są to osoby, które nie chcą angażować się w długoterminowe relacje, a nagle pojawił się zbiór esejów, w których właśnie autorzy zastanawiają się, jak być w długoterminowych relacjach, będąc osobą queer. To jest ciekawe, wiąże się też z działalnością Prince'a i Galama, mianowicie to, że niektóre rzeczy i zrównoważony rozwój wymaga długoterminowej inwestycji. To nie musi być inwestycja na całe życie, nie musi być pozbawiona przyjemności, pożądania i tak dalej, jouissance, rozkoszy. Może być pełna tych rzeczy, ale może też nie musi to być coś wyjątkowego, wystarczy, że daje przyjemność. Więc bardzo cieszę się, jestem wdzięczna, że do tego nawiązałeś i włączyłeś pracę artystów, ponieważ musimy nauczyć się, jak być razem. Bycie razem osiągamy również rezygnując z wyjątkowości. Możemy się różnić, ale niektóre sposoby bycia wyjątkowym posuwają się zbyt daleko, stają się ekskluzywne, wyłączające, więc to, o czym mówimy tutaj, ta normalna sceneria tego filmu, bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że wszyscy teraz obejrzycie mojego wujaszka. Gwarantuję, że będziecie oczarowani, niesamowicie oczarowani. Czy ktoś ma jakieś pytania albo uwagi? Nie stronię od uwag. Tak sobie teraz myślę, że architektura zawsze się spóźnia. Kiedy tworzymy projekt urbanistyczny, zaczynamy budować, ludzie się wprowadzają. Myśląc właśnie o tym miasteczku pod Londynem, po jakimś czasie, no teraz powiedziałeś, że teraz jest zupełnie inaczej, wszystko się zmieniło. Te główne zasady dały punkt wyjścia, ale potem narosły kolejne warstwy i zmieniła się organizacja tego miejsca do życia. Jestem architektem. Czy zawsze tak będzie, że to, co powinniśmy zrobić teraz, to dopiero przychodzi, czy też pojawia się 10 lat później? Ten dekalaż jest dla mnie frustrujący. I co myślisz właśnie o tym dekalażu, o tym opóźnieniu? Teraz ludzie analizują miasta z lat 50., 60., 2000., ale wydaje mi się, że nawet dzisiaj architektura i urbanistyka nie jest świeża, jest przestarzała, jest zapóźniona. I to opóźnienie jest widoczne. Kolejne pytanie. Przykład jakiegoś miejsca, które teraz dobrze się zmienia. Zmienia się w sposób organiczny. Nie ma tak jakiegoś dużego planu, a raczej równoległe, małe rewolucje. Ewolucja oddolna. Problem architektury, która zawsze jest 10 lat do tyłu, to też jest dla mnie bardzo frustrujące. W Londynie był Norman Foster, który projektował lotniska. A, musimy pójść dalej. Te projekty po prostu już nie są świeże. Nie mają świeżości. To, co wydarzy się w przyszłości w architekturze, jest bardzo ciekawe, ponieważ pozbędziemy się tych sposobów postępowania z przeszłości, wielu z nich. Taki temat, kierunek, który ostatnio spopularyzował się w architekturze, to jest wykorzystywanie, ponowne wykorzystywanie starych materiałów, niszczenie budynków, budowanie nowych od zera nie jest ekologiczne. Moim zdaniem musimy przyjrzeć się istniejącym miejscom, jak są wykorzystywane, jak można je zmodyfikować, ulepszyć. I myślę, że jest wiele przykładów dzisiaj w architekturze zmieniających się krajobrazów miast i miejsc, gdzie ta zmiana nie jest awangardowa, nie jest ekstremalna, więc jestem optymistycznie nastawiony co do przyszłości architektury. Myślę, że jest ona atrakcyjna. Jest też szereg innych kwestii ważnych. Po pierwsze, idea architekta jako twórcy, jako tego, który nad wszystkim panuje. Musimy raczej postępować z pokorą, wsłuchiwać się w same krajobrazy, w społeczności jeszcze bardziej niż do tej pory. I to jest zarówno trudniejsze, a także dużo bardziej ciekawe od tego, jak obecnie działa architektura. Jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, ale teraz mi wypadło z głowy, ale naprawdę czuję, że wychodzimy z tego straszliwego dylematu, że w którym awangarda zawsze jest 10 lat do tyłu i przejdziemy do czegoś, co będzie dużo spokojniejsze, dużo bardziej pogodzone z przeszłością. To będzie taka transformacja, przejście, które będzie bardziej procesualne. Niektórzy mówią o inkrementalizmie, czyli takim nawarstwianiu, że miasta muszą ewoluować bardziej powoli, stopniowo. A to, co miałem powiedzieć, właśnie to ponowne wykorzystywanie materiałów, czy też nadawanie budowlom nowych funkcji wymaga, aby sama społeczność zdecydowała. I tutaj jest mniej miejsca dla tych dużych deweloperów, więc mamy mniej tych dużych pieniędzy, które po prostu wchodzą i zmieniają wszystko, przemeblowują w sposób, który jest alienujący dla osób, które tam mieszkają. Zamiast tego architekci, planiści przychodzą do społeczności i pytają, co my tutaj mamy, jak możemy to ulepszyć, jak możemy na przykład też tutaj na miejscu zebrać czy znaleźć pieniądze na to, żeby to zrobić, a nie chodzić po prośbie do tych dużych graczy. Więc piękna przyszłość przed architekturą. Czy mógłbyś przytoczyć jakieś jedno miejsce, jedną dzielnicę, która w tej chwili dobrze się rozwija, właśnie w zgodzie z tym, o czym mówimy. Co powinienem sobie wygooglować i zobaczyć, jaki jest przykład dobrej praktyki. Mogę przytoczyć projekt Bridgefoot Street Park w Dublinie i planista, który pracował nad tym parkiem, przechodzi codziennie przez ten park w drodze do pracy i park został zbudowany z elementów, na przykład jeżeli gdzieś rozbierano chodnik, to zabierano właśnie te niepotrzebne już elementy, więc tak naprawdę ten park powstał właśnie z tych starych elementów, chodników i tak dalej. I tym miejscem opiekuje się zespół, który po prostu przemieszcza różne rzeczy, też kopie, wykopuje, bo to wpływa na to, że tam się zasiewają rośliny, jakieś pokrzywy, jakieś... Więc ten park żyje spontanicznie.
Są to młodzi mieszkańcy, młodzi ludzie, którzy się wprowadzają. Przypomina to Harlow, są nowożeńcy, ale też są pary queerowe, które wprowadzają się do tej dzielnicy. Im nie przeszkadza ta estetyka, natomiast bardziej dostatnie, bardziej zamożna dzielnica, tam chwasty czy stare krawężniki jakoś by raziły. Pokazuje to zatem, w jaki sposób musimy też rozwijać smak, rozwijać gusty właściwie równolegle z tworzeniem architektury. Ernst Bloch, teoretyk utopii, mówi o wychowaniu, o uczeniu pragnienia. Musimy ulepszać, udoskonalać nasze pragnienia. Ten rozwój, wychowanie, tworzenie... Na przykład pszczoły, motyle latają i to świadczy o tym, że miejsce jest zdrowe. Dermot Foley, architekt krajobrazu, się tym zajmuje i myślę, że jest to bardzo piękny projekt. Bardzo żałuję, niestety nie byłem na początku, więc mówiłeś o przyzwoitości, mówiłeś o trosce, mówiłeś o odpowiedzialności. Zdaję sobie sprawę, że to są różne pojęcia. W tej społeczno-architektoniczno te pojęcia z dziedziny, kto je definiuje, kto mówił o odejściu, mówiłeś o tym, że wujek może dziecko wprowadzić w świat, do którego rodzice tego nie zrobią, więc kto ustala, co jest przyzwoite, a co nie jest przyzwoite, co nie jest opiekuńcze. Jest ewolucyjna wrażliwość, która pozwala nam zrozumieć, czym jest przyzwoitość. Elise Reclus i Piotr Kropotkin, anarchista XIX-wieczny, pisali o wzajemnej pomocy, o ewolucji. Nie chodzi tu o przetrwaniu najsilniejszej jednostki. Nie to przyczynia się do postępu społecznego, a polega to na tym, że gatunek, który najlepiej sobie radzi, najlepiej współpracuje z innymi gatunkami, którego przedstawiciele najlepiej ze sobą współpracują. To samo dotyczy ewolucji kultury. A wiele rzeczy, które kojarzymy z przyzwoitością, to właściwie taktyka ewolucyjna, dzięki czemu ludzie stali się sprawniejsi, lepsi, która pomogła ludziom, znaczy rodzajowi ludzkiego. Na początku lat 90. Robert Fulghum napisał: wszystko, co ważne, nauczyłem się w przedszkolu. Na przykład rozglądaj, patrz prawo i w lewo, zanim przejdziesz przez ulicę. Opiekuj się kolegami, dziel się z innymi. To wszystkie najważniejsze, proste rzeczy to, co Arystoteles nazwałby drobnymi, małymi cnotami. Te małe cnoty są podstawą dobrego wychowania i też zdolności współistnienia, funkcjonowania razem z innymi. I myślę, że zrównoważony rozwój ma tworzenie lepszej przyszłości, szansę na lepszą przyszłość, na to, żeby planeta była lepsza, żeby gatunek ludzki właściwie sprowadza się do dobrego wychowania, do właściwego postępowania, do postępowania, do traktowania innych ludzi i innych gatunków właściwie. Wiem, że to brzmi bardzo mieszczańsko, a tutaj nie, mieszczaństwo też odgrywało swoją rolę, musiało ponieść porażkę z wdziękiem, więc kiedy mówimy o dobrym wychowaniu, to się kojarzy, to zawsze wchodzi na przykład patriarchalność, patriarchalne zachowania. Mężczyzna musi przepuścić, otworzyć drzwi kobiecie. Nie o to mi chodzi. Chodzi o to, żeby traktować innych ludzi po ludzku, żeby dać im miejsce na tym świecie, dać im przestrzeń. Tego rodzaju dobre wychowanie, tego rodzaju maniery. Natomiast dobre maniery. Natomiast mówimy o przyzwoitości. Myślę, że maniery, gust, a tym właśnie o tym właśnie się zajmuję. Piszę o tym, w jaki sposób gust można rozwijać w sposób pozytywny, jak również poczucie wstydu właściwie. Poczucie wstydu, które nas trzyma w ryzach, można powiedzieć. Jeśli pożądanie nie jest przesadne, nie jest... Myślałam o tym, co feministki i... właściwie specjaliści od teorii, od badań queer współpracują, żeby zdemontować hegemonię tradycyjnego rozumienia podmiotu, czyli kto jest traktowany jako człowiek przez dziesięciolecia, setki lat, tysiące lat, a mieliśmy do czynienia z hegemonią rasową, hegemonią uprzywilejowani biali mężczyźni, to oni byli ludźmi, natomiast wszystko inne nie miało prawa do miana człowieczeństwa, czy też było mniej, a przynajmniej w radykalnym rozumieniu takiej postawy, kiedy mówisz o uprzejmości, o dobrych manierach, o dobrym wychowaniu, tutaj mówisz o tym, że nie trzeba, że to nie ma służyć utrzymaniu hegemonii tradycyjnego podmiotu. A ma dobre wychowanie, jeżeli nie ma utrzymać hierarchię, która ustala, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Siedzimy w galerii sztuki i podobna dekonstrukcja miała miejsce w świecie sztuki, jeśli chodzi o tym, kto jest artystą. Linda Nochlin w 71 pyta, dlaczego nie było wielkich artystek. I potem odpowiada, dlatego że pojęcie artysty służyło tylko mężczyznom. Jeżeli zmienimy znaczenie tego słowa, okaże się, że było bardzo wiele artystek, bardzo wiele kobiet, które tworzyły wspaniałą sztukę, ale nie miały zapewnionej widoczności. Więc myślę, że ważnym, cennym dodatkiem, cennym uzupełnieniem pojęcia dobrego wychowania czy troski należy podkreślić, że to nie służy utrzymaniu hierarchii, wykluczającej hierarchii, a podkreślającej moc. Nie jesteśmy wszechmocni, a mamy niepełnosprawności, mamy choroby, niektórzy z nas mamy widoczne rodzaje niepełnosprawności, a które nam utrudniają pewne funkcje, więc jeżeli zdementujemy tę podmiotowość i jeżeli uznamy, że wszyscy ludzie są podmiotami, nie tylko silni, a nie tylko sprawni. Myślę, że to stanowi w jakiś sposób odpowiedź na twoje pytania. Przyzwoitość nie musi być jedynie utrzymywania uprzywilejowanego statusu, hegemonii białych mężczyzn. Dobre maniery, dobre wychowanie może być próbą współistnienia mimo, czy z uwzględnieniem, z uszanowaniem wszystkich różnic. A tak bym uzupełniła twoją odpowiedź, bo może w sposób nieco bardziej syntetyczny, może łatwiejszy do zastosowania w praktyce. W odpowiedzi na pierwsze pytanie myślałam również o ścieżkach rowerowych w Gdańsku i w Trójmieście. Ścieżki rowerowe w Trójmieście 25 lat temu byłam w grupie w Radzie Obywatelskiej, która pomagała władzom miejskim, doradzając, jak budować lepsze ścieżki rowerowe. Był to wyjątek, niczego takiego nie było w kraju, więc rowerzyści chcieli pomóc miastu projektować lepsze ścieżki rowerowe i to się udało. Początkowo chcieli nas uciszyć, chcieli nas przekupić ciasteczkami, nie słuchali nas, natomiast w ratuszu z czasem okazało się, że lepiej wypadną w wyborach, będą mieli więcej głosów dzięki rowerzystom. Zaczęli współpracować ten zespół. W tym zespole byli rowerzyści, również architekci, architektki, architekci krajobrazu, urbaniści, którzy jeżdżą na rowerze w Gdańsku, czy jeżeli czytacie, że Trójmiasto jest najlepszym miastem dla rowerzystów, to stąd się to wzięło, z możliwej umiejętności, że ratusz, władze miasta odeszły od hegemonii, do ustalania, narzucania własnych koncepcji projektowania ścieżek i wychodzić naprzeciw potrzebom rowerzystów i mieszkańców. W odpowiedzi jeszcze na twoje pytanie, architektura, permarchitektura i permakultura, próby znalezienia zasobów w niewielkim promieniu, tak żeby lokalnych zasobów, tak żeby ograniczyć transport, co jednocześnie stanowi zaburzenie, czy też jest wbrew organicznemu podejściu do budowania, do Bernadette, gdzie jesteś? Również powstał film o tym tytule. Dotyczy on architektki wybitnej, która jest permarchitektką, kiedy ma okazję przebudować fabrykę szkła, używa luksferów, dlatego że te luksfery są na miejscu, kiedy te zakłady, kiedy doszło do zamknięcia tych zakładów, walały się na terenie luksfery i powstało gmach piękny z wykorzystaniem tych luksferów. Bardzo popkulturowa narracja ten film Grano. Jest to książka dość popularna, ale pokazuje wybitną kobietę, rzadki przykład kobiety, która nie jest żoną, tylko sama w sobie uprawia wolny zawód, która ma coś ciekawego do powiedzenia, wydaje się wariatką, ale ostatecznie okazuje się, że nie jest. Dobra, nie będę spoilować filmu, również porusza kwestię relacji matki z córką, jej projekty, jej realizacje. To, o czym mówiłaś, kiedy o projektowaniu ścieżek rowerowych z uwzględnieniem różnorodności społeczeństwa, społecznej, żeby tego rodzaju projekty na wielką skalę, chociaż sieć ścieżek rowerowych może nie jest aż tak na dużą skalę, a jednak różnorodność, te różne głosy, których należy uwzględnić, żeby taki projekt powstał, podkreśla, to świadczy o tym, że różnorodność jest podstawową, istotną wartością. Różnorodność być może być właśnie taką jedną arystotelejską małą cnotą. Pomniejszą. Przez ostatnie 4-5 lat współpracuję z organizacją pozarządową, kiedy zacząłem z nimi pracować, cały zarząd tej organizacji pozarządowej składał się z białych mężczyzn w pewnym wieku. Spotykali się i się kłócili. Każde z posiedzenie zarządu kończyło się sprzeczką, kłótnią. Teraz, ostatnio, przez ostatnie kilka lat, zarząd stał się bardziej różnorodny. Nie chodzi tylko o parytet płci, ale też mamy młodych ludzi, starszych, doświadczonych, mniej doświadczonych. Mamy przedstawicieli ludzi pochodzących z różnych części świata, różne pochodzenie etniczne. I teraz te spotkania, teraz jest większa gotowość wysłuchania siebie, uczenia się od siebie. to momentum, ta dynamika, którą stworzyliśmy jako organizacja, świadczy o tym, że różnorodność jest dobra dla środowiska, dla ekologii, dla społeczeństw ludzkich, tak jak bioróżnorodność jest ważna dla środowiska naturalnego. Więc im bardziej stawiamy na bioróżnorodność, ale powinniśmy również dążyć do zapewnienia różnorodności w kontaktach międzyludzkich. Nie chodzi o wysłuchanie innego, ale o włączenie przedstawicieli wszystkich sektorów, wszystkich grup, włączyć je do procesu podejmowania decyzji. I myślę, zasiadanie w zarządzie organizacji pozarządowej nie brzmi, nie kojarzy się z czymś queerowym, ale głos queerowy jest ważny. To uwzględnienie wrażliwości queer też bardzo pomaga w myśleniu o tym, jak powinna być prowadzona instytucja, organizacja. To ciekawe, że teraz nie boimy się mówić o queerowaniu instytucji. A gdzieś kilkanaście lat temu byłoby to raczej nie najlepiej widziane, ponieważ queer theory, właściwie queerowanie instytucji jakoś, ależ nie. Ale teraz mówimy dobrze, w jaki sposób można wprowadzić większą różnorodność w muzeum, w radzie programowej muzeum, a tak, aby kolekcja odzwierciedlała różnorodność społeczeństwa. Nie żeby byli artyści, artystki, ale też żeby były osoby niebinarne, przedstawiciele mniejszości, wszelkiego rodzaju mniejszości, wszelkie grupy. Więc i wtedy potrzebna jest różna rada, inna rada programowa. To jest ciekawe, bo z jednej strony mamy queerowanie, zmienianie czegoś, a z drugiej strony jest to normalizacja, bo znalezienie do kolektywu w zachęcie jest taką sytuacją, ale może nie służyć celom normatywności, czyli ograniczanie różnicy. Dobrze, chciałabym Ci tym bardzo podziękować, podziękować wszystkim oraz tłumaczom i chciałabym podziękować wszystkim w zachęcie, Zbyszkowi, Monice Weichert, Marii Brewińskiej za to, że nas zaprosiła. Było to dość spontaniczne zgromadzenie i też dziękujemy Prince Galam za wystawę i też dziękuję jeszcze raz wszystkim, dziękuję tym, dziękuję wszystkim, dziękuję Państwu.